Sansa. Obudziła się w jednej chwili, czując mrowienie we wszystkich nerwach. Przez moment nie potrafiła sobie przypomnieć, gdzie się znajduje. Śniło jej się, że jest małą dziewczynką i nadal dzieli sypialnię ze swą siostrą Arią. Na sąsiednim łożu rzucała się jednak jej służąca, nie siostra. I to nie było Winterfell, lecz Orle Gniazdo. A ja jestem Alain Stone, Benkart. W izbie było zimno i ciemno, choć koce zapewniały jej ciepło. Czasami śnił się jej Ser Ilyn Payne i budziła się wtedy z walącym sercem. Ten sen jednak był inny. Śnił mi się dom. Orle Gniazdo nie było jej domem. Nie przerastało rozmiarami twierdzy Maegora, a za jego stromymi, białymi murami była jedynie góra i długa, zdradliwa ścieżka schodząca przez niebo, śnieg i kamień ku księżycowym bramom, które leżały na dnie doliny. Nie było tu dokąd pójść i nie można było znaleźć żadnego zajęcia. Starsi słudzy opowiadali, że kiedyś, gdy jej ojciec i Robert Baratheon byli podopiecznymi Jona Arryna, w tutejszych komnatach ciągle rozbrzmiewał śmiech. Te dni dawno już jednak minęły. Jej ciotka miała niewiele służby i rzadko wpuszczała gości za księżycowe bramy. Poza podstarzałą służącą, jedynym towarzyszem Sansy był Lord Robert, który miał 8 lat, lecz zachowywał się, jakby miał 3. I Marylion. Zawsze jest jeszcze Marylion. Gdy młody minstrel grał dla nich przy kolacji, często odnosiła wrażenie, że śpiewa tylko dla niej. Jej ciotka nie była bynajmniej z tego zadowolona. Lady Lisa szalała za Marylionem i wygnała już 2 służące, a nawet 1 pazia za opowiadanie kłamstw o nim. Lisa czuła się równie samotna jak Sansa. Jej nowy mąż zdawał się spędzać więcej czasu na dole niż na górze. Nie było go już od 4 dni. Pojechał spotkać się z Corbrajami. Z urywków podsłuchanych rozmów Sansa wniosła, że chorążowie Johna Arryna nie byli zadowoleni z małżeństwa Lady Lisy i z niechęcią spoglądali na fakt, że Petyr sprawuje nad nimi władzę jako Lord Protektor Doliny. Starsza gałąź rodu Royce'ów była bliska otwartego buntu z powodu tego, że jej ciotka nie przyłączyła się do wojny po stronie Robba, a Waynewoodowie, Redfordowie, Belmurowie i Templetonowie udzielali Royce'om wszelkiego możliwego wsparcia. Górskie klany również były niespokojne, a stary Lord Hunter zmarł tak nagle, że 2 jego młodsi synowie oskarżali swego starszego brata o zamordowanie go. Być może Dolina Arrynów ominęła wojna. Nie była ona jednak tak idyllicznym miejscem, jak chciała to przedstawić Lady Lisa. Już nie zasnę, zrozumiała Sansa. W głowie mi się kłębi. Odsunęła z niechęcią poduszkę, odrzuciła na bok koce, podeszła do okna i otworzyła okiennicę. Na Orle Gniazdo padał śnieg. Płatki sypały się z nieba, ciche i delikatne, niczym wspomnienie. Czy to właśnie mnie obudziło? Ogród pokrywała już gruba warstwa śniegu, który zasypał trawę, zabarwił na biało krzaki oraz posągi i obciążał konary drzew. Ten widok przypomniał Sansie zimne noce długiego lata jej dzieciństwa. Ostatni raz widziała śnieg w dzień odjazdu z Winterfell. Wtedy padało go mniej niż teraz, przypomniała sobie. Rob miał topniejące płatki we włosach, kiedy mnie ściskał, a śnieżka, którą próbowała ulepić Arya, wciąż rozpadała się w jej dłoniach. Poczuła ból na wspomnienie, jak szczęśliwa była owego ranka. Hulen pomógł jej wdrapać się na siodło i otoczona płatkami śniegu ruszyła poznać szeroki świat. Myślałam wówczas, że moja pieśń dopiero się zaczyna, a ona dobiegała już końca. Sansa zostawiła okiennice otwarte i ubrała się. Wiedziała, że na dworze będzie zimno, choć wieże Orlego Gniazda otaczały ogród ze wszystkich stron, osłaniając go przed najbardziej porywistymi górskimi wichrami. Włożyła jedwabną bieliznę i płócienne giezło, na to ciepłą niebieską sukienkę z jagnięcej wełny, potem 2 pary rajtus, buty sznurowane do kolan, grube skórzane rękawice i na koniec futro z białych lisów z kapturem. Gdy przez okno zaczął wpadać śnieg, służąca owinęła się ciaśniej kocem. Sansa opuściła pokój i zeszła na dół po krętych schodach. Kiedy odemknęła drzwi, ogród, który ujrzała przed sobą, wyglądał tak pięknie, że aż wstrzymała oddech, nie chcąc mącić podobnej doskonałości. Śnieg ciągle sypał w niesamowitym milczeniu, pokrywając ziemię nieprzerwaną białą warstwą. Ze świata umknęły wszystkie kolory, pozostawiając jedynie biel, czerń i szarość. Białe wieże, biały śnieg i białe posągi, czarne cienie i czarne drzewa, a nad tym wszystkim ciemno-szare niebo. To czysty świat, pomyślała Sansa. Nie ma tu dla mnie miejsca. Wyszła jednak na zewnątrz. Jej buty zapadały się po kostki w gładkiej białej powierzchni, pozostawiając głębokie ślady. Kroczyła zupełnie bezgłośnie, mijając pokryte szronem krzewy i cienkie czarne drzewka. Zadała sobie pytanie, czy wszystko to nadal sen. Płatki śniegu muskały jej twarz delikatnie, niczym pocałunki kochanka, a potem topiły się na policzkach. Po środku ogrodu, obok posągu płaczącej kobiety, rozbitego i na wpół pogrzebanego w ziemi, Sansa uniosła twarz ku niebu i zamknęła oczy. Czuła dotyk śniegu na rzęsach, jego smak na wargach. To był smak Winterfell, smak niewinności, smak marzeń. Kiedy otworzyła oczy, zauważyła, że klęczy. Nie pamiętała, kiedy opadła na kolana. Miała wrażenie, że niebo przybrało nieco jaśniejszy odcień szarości. Świt, pomyślała. Nowy dzień. Znów wstaje nowy dzień. Ona jednak pragnęła dawnych dni. Modliła się o nie. Do kogo mogłaby się modlić tutaj? Wiedziała, że ogród niegdyś zaplanowano jako Boży Gaj, lecz warstwa gleby okazała się zbyt cienka i kamienista, by mogło w niej zapuścić korzenie czar drzewo. Boży Gaj bez bogów, tak samo pusty jak ja. Zebrała garść śniegu i ścisnęła go między palcami. Był ciężki, wilgotny i łatwo się lepił. Zaczęła robić śnieżki, kształtując je i wygładzając, aż robiły się białe, okrągłe i doskonałe. Przypomniała sobie, jak kiedyś w Winterfell, gdy spadł letni śnieg, Arya i Bran zaczaili się na nią, gdy wychodziła rano z donżonu. Oboje przygotowali sobie po kilkanaście śnieżek, a ona nie miała ani jednej. Bran przycupnął na dachu zakrytego mostu, poza jej zasięgiem. Arya jednak Sansa ganiała po stajniach, a potem wokół kuchni, aż wreszcie obie straciły dech w piersiach. Mogłaby nawet ją złapać, ale poślizgnęła się i przewróciła. Siostra podeszła wtedy do niej i zapytała, czy nic się jej nie stało. Gdy odpowiedziała, że nie, Arya uderzyła ją w twarz kolejną śnieżką. Sansa jednak złapała ją za nogę, obaliła na ziemię i zaczęła jej wcierać śnieg we włosy. Wtedy nadszedł Jory i rozdzielił je ze śmiechem. Po co mi śnieżki? Spojrzała na swój mały, smętny arsenał. Nie mam w kogo nimi rzucać. Wypuściła z dłoni tę, którą właśnie lepiła. Mogłabym ulepić śnieżnego rycerza, pomyślała. Albo nawet złączyła ze sobą dwie śnieżki, dodała trzecią. Otoczyła je ze wszystkich stron śniegiem i uklepała całość na kształt cylindra. Gdy był gotowy, postawiła go na sztorc i koniuszkiem małego palca wydłubała w śniegu okna. Otaczające szczyt blanki wymagały nieco więcej wysiłku. Gdy jednak były gotowe, miała wieże. Teraz potrzebne mi mury, pomyślała, a potem donżon. Zabrała się do roboty. Śnieg nie przestawał sypać, a zamek robił się coraz większy. Dwa sięgające kostek mury, wewnętrzny wyższy od zewnętrznego. Wieże i baszty, donżony i schody. Okrągła kuchnia, kwadratowa zbrojownia, stajnie zlokalizowane po wewnętrznej stronie muru od zachodu. Kiedy zaczynała, był to po prostu zamek. Lecz nim minęła długa chwila, Sansa zdała sobie sprawę, że to Winterfell. Znalazła pod śniegiem ułamane gałęzie i z ich koniuszków zrobiła drzewa Bożego Gaju. Nagrobkami na cmentarzu były kawałki kory. Jej rękawiczki i buty wkrótce pokryła biała skorupa, w dłoniach czuła mrowienie, a w przemoczonych stopach chłód. Sansa nie przejmowała się tym jednak. Liczył się tylko zamek. Niektóre rzeczy trudno jej było sobie przypomnieć, inne jednak przywoływała z łatwością, jakby była tam nie dalej niż wczoraj. Wieża biblioteczna ze stromymi, kamiennymi schodami wijącymi się na zewnątrz wokół jej murów. Wieża bramna, dwa wielkie bastiony, łukowata brama między nimi, blanki na szczycie. Śnieg cały czas padał, otaczając wznoszone przez nią budynki wysokimi zaspami. Gdy uklepywała smołowany dach wielkiej komnaty, usłyszała czyjś głos. Podniosła głowę i zobaczyła, że z okna woła ją służąca. Czy pani dobrze się czuje? Czy ma ochotę zjeść śniadanie? Sansa potrząsnęła głową i ponownie zabrała się do roboty, umieszczając komin na dachu wielkiej komnaty, z tej strony, gdzie w środku było palenisko. Świt zakradł się do jej ogrodu niczym złodziej. Szare niebo cały czas jaśniało, a osypane śniegiem drzewa i krzaki nabrały ciemnozielonej barwy. Kilku służących wyszło na dwór i przyglądało się jej przez pewien czas. Nie zwracała jednak na nich uwagi, szybko więc wrócili do środka, gdzie było cieplej. Sansa zobaczyła Lady Lisę, która spoglądała na nią z balkonu, spowita w niebieską, aksamitną szatę obszytą lisim futrem. Gdy jednak zerknęła tam po raz drugi, jej ciotki już nie było. Maester Colemon wystawił głowę z ptaszarni i przyglądał się chwilę Sansie, chudy i drżący z zimna, lecz zaciekawiony. Mosty wciąż się jej zawalały. Jeden kryty most łączył zbrojownię z głównym donżonem, a drugi, trzecie piętro wieży dzwonnej z pierwszym piętrem ptaszarni. Bez względu na to, jak starannie je lepiła, nie chciały się trzymać. Gdy zawaliły się po raz trzeci, zakleła głośno i usiadła z bezradnej złości. Oblep śniegiem patyk, Sanso. Nie wiedziała, jak długo ją obserwował, ani nawet, że wrócił już z doliny. Patyk? Zapytała. Wtedy most powinien być wystarczająco mocny, wyjaśnił Petyr. Czy mogę przybyć do twego zamku, pani? Tylko go nie zniszcz, odparła nieufnie Sansa. Bądź ostrożny, uśmiechnął się. Winterfell opierało się już wrogom gwałtowniejszym ode mnie. Bo to jest Winterfell, prawda? Tak, przyznała. Obszedł mury wokół. Często o nim śniłem w tych latach, gdy Kat wyjechała na północ z Eddardem Starkiem. W moich snach zawsze było to mroczne, zimne miejsce. Nie jest takie. Zawsze było tam ciepło, nawet gdy padał śnieg. W murach są rury, którymi płynie woda z gorących źródeł, a w szklarniach zawsze panował żar jak w najbardziej upalny dzień lata. Wstała, spoglądając z góry na wielki biały zamek. Nie wiem, jak zrobić dach nad szklarniami. Littlefinger potarł nagi podbródek. Lisa poprosiła go, by zgolił brodę. Szkło było umieszczone w ramach, prawda? Najlepsze będą małe gałązki. Obedrzyj je z kory, a potem pozwiązuj nią w kratownicę. Pokażę ci, jak to zrobić. Zaczął chodzić po ogrodzie, zbierając patyki oraz gałązki i strzepując z nich śnieg. Gdy miał ich już wystarczająco wiele, postawił długi krok, przechodząc nad obydwoma murami i przykucnął pośrodku dziedzińca. Sansa podeszła bliżej, żeby przyjrzeć się jego poczynaniom. Dłonie miał pewne i zręczne. Po chwili sporządził z gałązek kratownicę, bardzo podobną do tej, która tworzyła dach szklarni Winterfell. Niestety szkło będziemy musieli sobie wyobrazić, stwierdził, podając jej swe dzieło. Jest taki, jaki powinien być. Pochwaliła go Sansa. Tak samo jak to, odparł, dotykając jej twarzy. Nie zrozumiała go. Jak co? Zapytała. Jak twój uśmiech, pani. Czy mam zrobić drugi dach? Jeśli będziesz tak uprzejmy. Nic nie mogłoby uradować mnie bardziej. Zbudowała ściany szklarni, a Littlefinger nakrył je dachami. Kiedy uporali się z tym zadaniem, pomógł jej przedłużyć mury i zbudować komnatę strażników. Kiedy zrobiła kryte mosty z patyków, okazało się, że są trwałe, tak jak zapowiedział Petyr. Pierwsza wieża, stara, okrągła baszta, nie sprawiła jej trudności, lecz Sansa znowu znalazła się w kropce, gdy trzeba było umieścić na jej szczycie chimery. Ponownie rozwiązanie podszepnął jej Littlefinger. Na twój zamek padał śnieg, pani, wskazał. Jak wyglądają chimery, kiedy są pokryte śniegiem? Sansa zamknęła oczy, by przywołać obraz z pamięci. To po prostu białe bryły. No właśnie, chimery trudno zrobić, ale białe bryły nie powinny ci sprawić kłopotu. Miał rację. Zburzona wieża okazała się jeszcze łatwiejsza. Ulepili wysoką iglicę, klęcząc obok siebie, by ją wygładzić, a potem ustawili ją pionowo. Sansa wbiła palce w szczyt wieży, zaczerpnęła garść śniegu i sypnęła nim Petyrowi prosto w twarz. Pisnął głośno, gdy biały pył wpadł mu za kołnierz. To nie był rycerski uczynek pani. Tak samo jak przywiezienie mnie tutaj. Obiecałeś, że zabierzesz mnie do domu. Zastanawiała się, skąd wzięła odwagę, by przemówić do niego tak otwarcie. To Winterfell mi ją dało, pomyślała. Wewnątrz jego murów jestem silniejsza. Spoważniał nagle. Tak, okłamałem cię w tej sprawie i jeszcze w jednej. Sansa poczuła nagły ucisk w brzuszku. W jakiej? Powiedziałem, że nic nie mogłoby uradować mnie bardziej niż pomóc ci w budowie zamku. Obawiam się, że to również było kłamstwem. Jest coś, co sprawiłoby mi jeszcze większą radość. Podszedł bliżej. To. Próbowała się cofnąć, lecz wziął ją w ramiona i nagle zaczął całować. Szarpała się słabo, lecz w rezultacie przytuliła się tylko do niego jeszcze mocniej. Dotknął ustami jej ust, połykając jej słowa. Smakował miętą. Na pół uderzenia serca poddała się jego pocałunkowi. Potem jednak odwróciła twarz i wyrwała się z jego uścisku. Co ty wyprawiasz? Petyr poprawił płaszcz. Całuje śnieżną pannę. To ją powinieneś całować. Sansa spojrzała na balkon Lisy, który był w tej chwili pusty. Swą panią żonę. Robię to. Lisa nie ma powodu się skarżyć. Uśmiechnął się. Szkoda, że siebie nie widzisz, pani. Wyglądasz tak pięknie. Jesteś cała obsypana śniegiem, jak jakieś małe niedźwiedziątko. Ale twarz masz zaczerwienioną i ledwie możesz oddychać. Jak długo już tu siedzisz? Na pewno bardzo zmarzłaś. Pozwól, żebym cię ogrzał, Sanso. Zdejmij te rękawiczki. Daj, niech podtrzymam twe dłonie. Nie. Mówił prawie tak samo jak Marylion tej nocy, gdy upił się na weselu. Tym razem jednak Lothar Bryn nie przyjdzie jej z pomocą. Był człowiekiem Petyra. Nie powinieneś mnie całować. Mogłabym być twoją córką. Mogłabyś, przyznał z pełnym żalu uśmiechem. Ale nie jesteś, prawda? Jesteś córką Eddarda Starka i Kett. Mam wrażenie, że jesteś jeszcze piękniejsza niż matka, kiedy była w twoim wieku. Petyrze, proszę. Jej głos brzmiał bardzo słabo. Proszę. Zamek! Głos był donośny, przenikliwy i dziecinny. Littlefinger odwrócił się od Sansy. Lordzie Robercie, pokłonił się zdawkowo. Nie powinieneś wychodzić na śnieg bez rękawiczek. Czy to ty zbudowałeś ten śnieżny zamek, lordzie Littlefinger? Większą część zbudowała Alain, panie. To ma być Winterfell, wyjaśniła Sansa. Winterfell? Robert był mały, jak na 8 lat i chudy jak patyk. Skórę miał pokrytą plamami, a oczy wiecznie mu łzawiły. Pod pachą ściskał wytartą, szmacianą lalkę, którą wszędzie ze sobą nosił. Winterfell jest siedzibą rodu Starków, wyjaśniła swemu przyszłemu mężowi. To wielki zamek na północy. Nie jest taki wielki. Chłopiec uklęknął przed wieżą bramną. Popatrz, olbrzym przyszedł go rozwalić. Postawił lalkę na śniegu i zaczął ją przesuwać szarpanymi ruchami. Tup, tup, jestem olbrzymem, zaśpiewał. Ho, 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 otwierajcie bramy albo je zwalę i rozwalę. Machając trzymaną za nogi lalką, strącił szczyt najpierw pierwszej, a potem drugiej wieży bramnej. Tego już Sansa nie mogła znieść. Robercie, przestań! Zamiast jej usłuchać, znowu machnął lalką i mur zawalił się na długości całej stopy. Sansa spróbowała złapać go za rękę, lecz chwyciła tylko lalkę. Cienka tkanina rozdarła się z głośnym trzaskiem. Sansa została z głową lalki w rękach, a Robert trzymał nogi i tułów. Szmaty i trociny wysypały się na śnieg. Usta lorda Roberta zadrżały gwałtownie. Zabiłaś go! Zawył. Potem zaczął dygotać. W pierwszej chwili było to tylko lekkie drżenie, lecz po kilku uderzeniach serca padł na zamek, wierzgając gwałtownie kończynami. Białe wieże i śnieżne mosty rozsypywały się w pył. Sansa stała przerażona, lecz Petyr Baelish złapał jej kuzyna za nadgarstki i zawołał Maestera. Po paru chwilach zjawili się strażnicy i służące, które pomogły unieruchomić chłopca. Wkrótce nadszedł również maester Colemon. Padaczka Roberta Aryna nie była dla ludzi z Orlego Gniazda żadną nowością. Lady Lisa nauczyła ich wszystkich przychodzić mu z pomocą już na pierwszy krzyk. Maester uniósł głowę małego lorda i kazał mu wypić pół kubka sennego wina, szepcząc przy tym uspokajające słowa. Gwałtowność ataku malała powoli, aż wreszcie zostało tylko słabe drżenie dłoni. Zaprowadźcie go do moich komnat, polecił Colemon strażnikom. Pijawki go uspokoją. To była moja wina. Sansa pokazała im głowę lalki. Rozerwałam jego lalkę na dwoje. Nie chciałam tego zrobić, ale jego lordowska mość niszczył zamek, dokończył Petyr. To był olbrzym, wyszeptał zapłakany chłopiec. To nie byłem ja. To olbrzym rozwalał zamek. Zabiła go. Nienawidzę jej. Jest bękartem i nienawidzę jej. Nie chcę pijawek. Panie, twoja krew wymaga rozrzedzenia, tłumaczył mu maester Colemon. To zła krew budzi w tobie gniew, a wściekłość wywołuje drgawki. Chodź. Zaprowadzili chłopaka na górę. Mój pan mąż, pomyślała Sansa, spoglądając na ruiny Winterfell. Śnieg przestał padać i było zimniej niż przedtem. Zastanawiała się, czy lord Robert będzie miał drgawki również podczas ślubu. Joffrey przynajmniej był zdrowy na ciele. Ogarnęła ją szalona wściekłość. Podniosła ułamaną gałąź, nadziała na nią głowę lalki i zatknęła ją na zniszczonej wieży bramnej swego śnieżnego zamku. Służba spoglądała na to z przerażonymi minami. Lecz Littlefinger wybuchnął śmiechem na ten widok. Jeśli wierzyć opowieściom, to nie pierwszy olbrzym, którego głowa skończyła na murach Winterfell. To tylko legendy. Odparła i zostawiła.